Słyszeliście na pewno i pewnie mówiliście nieraz, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. To cytat bardzo znany ze Słowa Bożego i często powtarzany, i nie tylko przez nas, jako komentarz do różnych sytuacji życiowych. Niekoniecznie jako cytat z biblijny do konkretnej sytuacji duchowej, ale do sytuacji, które nam się zdarzają w życiu, jak wtedy, kiedy jesteś ostatni w kolejce do kasy w dyskoncie i otwierają tą kasę obok, tak? I myk, i już jestem pierwszy. Ale nie żartując, myślę, że rzeczywiście jest to zdanie wypowiedziane przez Pana Jezusa, i to nie jeden raz, które zaczęło już żyć swoim życiem jako coś w rodzaju przysłowia czy mądrej sentencji typu śpiesz się powoli. Jest więcej takich zdań z Biblii, które żyją już swoim życiem i się słyszy także od ludzi, którzy niekoniecznie kierują się Słowem Bożym na co dzień, ale używają tych sentencji, nie zawsze wiedząc, skąd one pochodzą. Więc zastanowiłem się, co ja mam na myśli, kiedy słyszę to zdanie, a nawet kiedy je wypowiadam, niekoniecznie przy kasie w Biedronce. W jakich okolicznościach sam je wypowiadam? Jakie skojarzenia biblijne wywołuje to zdanie? I co sam Pan Jezus miał na myśli, kiedy tak powiedział? I przypominam sobie na przykład jego krytykę faryzeuszy. Faryzeusze i uczeni w piśmie, ludzie, którzy uważali się i byli uważani za przewodników religijnych, za przewodników duchowych swojego ludu, i tak też się czuli. Jezus im mówi: tak, lubicie te pierwsze ławki w synagogach, te pierwsze miejsca na ucztach, poszerzacie swoje szaty z tymi frędzlami i tak dalej. Wszyscy was widzą, że jesteście pierwsi, a w Bożych oczach jesteście groby pobielane. Jesteście ostatni na drodze do Królestwa Bożego. Albo w innym miejscu, jak już jesteśmy przy tych pierwszych miejscach na ucztach, Pan Jezus naucza: tak, kiedy was zaproszą na ucztę, to nie siadajcie na najlepszym miejscu. Tak? Te pierwsze miejsca na ucztach wtedy to były przy samym gospodarzu, u góry stołu. Więc nie idźcie zajmować pierwsze miejsca, bo okazać się może za chwilę, że przyjdzie jakiś bardziej znamienity gość i gospodarz podejdzie i was przeprosi, żebyście się przesiedli, a już inne miejsca będą zajęte i będzie trzeba pójść tam na sam koniec, na sam dół. I najecie się wstydu przed innymi gośćmi. Po co? Lepiej jak przychodzicie na zaproszenie, siądźcie sobie tam na końcu, tam w kącie pod ścianą, niech gospodarz sam do was podejdzie, niech was zaprosi wyżej, jesteś moim honorowym gościem, proszę cię, przesiądź się wyżej, i w ten sposób uhonoruje nas przy innych gościach, tak? I oto ten, który usiadł na końcu, będzie na początku. Przypominam sobie uczniów Jezusa, kiedy szli gdzieś tam w drodze i Jezus, wiedząc, o czym mówią, mówi: o czym tak rozprawiacie? Co was tak zajmuje? A oni rozmawiali o tym, kto z nich jest ważniejszy. Kto z nich będzie pierwszy w Królestwie Niebieskim. A Jezus mówi im na to: kto z was chce być pierwszy między wami, niech będzie sługą innych. Niech będzie sługą. A kto nie ma serca sługi, nie będzie pierwszy. Nie będzie. Będzie jak te groby pobielane za chwilę. Albo pamiętacie, jak zawstydził Jakuba i Jana, kiedy posłali swoją matkę do niego, żeby im załatwiła miejscówki najlepsze w niebie, tak? Panie, uczyń mi to, aby moi synowie po twojej prawicy i lewicy zasiadali tam w twoim królestwie. Nie wiesz, o co prosisz, niewiasto. Ach, a wy nie wiecie, o coście ją przysłali. Chłopaki, to nie tak działa. Zdanie to pada także z ust Jezusa w kontekście przyszłego zbawienia Izraela, ludu Bożego. Ludu, który oczekiwał Mesjasza i do którego Mesjasz był posłany. Jezus sam o tym mówi. Na przykład przy okazji tej kobiety kananejskiej, która prosiła o cud, o uwolnienie swojego dziecka. On mówi: ja zostałem posłany do dzieci z Izraela. Więc ten lud, który oczekiwał Mesjasza, Mesjasza nie przyjął, nie rozpoznał. A w drodze do Królestwa Bożego wyprzedzili go ci najbardziej pogardzani przez nich, ci, którzy byli ostatni w ich oczach. Tak? Poganie przyjęli Mesjasza, a naród wybrany nie przyjął swojego Mesjasza. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 26-30. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i pijaliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a On powie Wam: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak? To wszystko prawda. Wierzę, że ta prawda odnosi się i dzisiaj do ludu Bożego. Do ludzi, którzy sądzą, że należą do ludu Bożego, należą do Pana i że należą do Królestwa Bożego, ponieważ przynależą do Kościoła, do jakiegoś Kościoła. W swoim mniemaniu nawet do jedynie słusznego Kościoła. Wiecie, że są takie kościoły, które mają w swoich prawdach wiary zapisane, że tylko w tym kościele możesz zostać zbawiony. A Jezus mówi, że przynależność do Kościoła nie zbawia nikogo, tak jak nie zbawiała tamtych przynależność do narodu wybranego. Przynależność nie zbawia. Wspominam o tym wszystkim niejako dla porządku i dla przypomnienia, że o to również chodzi, kiedy Pan Jezus mówi, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Ale dzisiaj chcę się skupić na innej sprawie i chciałbym przeczytać tekst zapisany w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od 1 do 16 wiersza. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami, na jednego denara dziennie wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny 3, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja co się należy wam zapłacę. I oni poszli. Znów o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. Wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. Już nic im nie obiecuje, tylko mówi: idźcie do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Gospodarz tej winnicy jest sprawiedliwy. Nikt nie dostał mniej, niż się umówił z gospodarzem. Wszyscy dostali sprawiedliwie swoje. Ale jest jednocześnie łaskawy. Jest dobry, jak tutaj jest napisane. Prawie wszyscy otrzymali więcej, niż zasłużyli. Bo to nie są godziny zegarowe, o których czytamy. Oni nie używali zegara tak jak my. To jest godzina dnia. Ta klimat podzwrotnikowy. Dzień trwa 12 godzin. Jeżeli wyszedł od pierwszej godziny, to znaczy, że wyszedł godzinę po wschodzie słońca. A jeżeli wyszedł o 11 godzinie, to znaczy, że wyszedł o 11 godzinie dnia, a więc godzinę przed zachodem słońca. Naprawdę okazał im łaskę za godzinę pracy, ostatnią godzinę dnia, już przed samym zmrokiem. Dał im tyle samo, co tym, którzy pracowali cały dzień. Bóg jest łaskawy. Oczywiście to słowo przede wszystkim to jest słowo do ludzi o mentalności Kalego. Tak? Kali to, wiecie, jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a Kalemu ukraść krowę, to źle. Jak mnie Bóg okazał łaskę, to dobrze, ale jak komuś okazał łaskę, a on przecież mnie jej zasłużył, no to już tak sobie. A właśnie na tym polega łaska, że nie zależy od tego, cośmy zasłużyli. Gdyby łaska zależała od tego, cośmy zasłużyli, to biedni jesteśmy. Tak? O tym głównie jest to słowo. Ale czy słowo to może także oznaczać, że ci, którzy ostatni przychodzą do Pana, mogą otrzymać ten Jego dar łaski jako pierwsi? Przecież są i tacy, do których Pan mówił, w 6 wierszu to czytamy, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Czyli do nich mówi Pan, czy ich się to dotyczy, że ostatni będą pierwszymi i cały dzień bezczynnie stali, coś tam na koniec zaświtało. Tak? I oni mają nas wyprzedzić, którzy pracowaliśmy od rana. Jak myślicie, kto pierwszy trafił do raju? Nie mówię o Adamie i Ewie, którzy już będąc w ciele byli w raju, zanim musieli go opuścić. Ale kto pierwszy trafił do tego miejsca odpocznienia, które przygotował Pan, jak to obiecał swoim uczniom, że idę przygotować wam miejsce. Kto tam był pierwszy? Ewangelia Łukasza 23, 39-43. Jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A przecież ten człowiek był kryminalistą. Nie? To był ciężki przestępca, który za to, co zrobił, został skazany na śmierć i właśnie odbywał ten wyrok. I on sam przyznaje, że to była słuszna kara, że on to zrobił, za co go tam skazali. Ale w ostatniej godzinie swojego życia ten człowiek zrobił trzy rzeczy. Po pierwsze słyszymy, że wyznał przed Jezusem, że jest grzesznikiem, że okazał skruchę. Po drugie widzimy, dlaczego on to zrobił przed Jezusem, bo uwierzył w Jezusa. Więc już dwie rzeczy mamy. Uwierzył w Jezusa i wyznał przed Nim swoje winy i ukorzył się. I po trzecie zwrócił się do Niego o ratunek. Mówi, wstaw się za mną, wspomnij na mnie, bo ja nie mam nic, moje ręce puste, jestem tylko kryminalistą, złoczyńcą skazanym na śmierć, ale wierzę, że ty masz łaskę i że wystarczy, kiedy ty wspomnisz na mnie. Trzy rzeczy zrobione w ostatniej godzinie życia, które ten człowiek w ostatniej chwili powierzył Jezusowi. On w ostatniej chwili życia powierzył to życie Jezusowi. Teraz moje sprawy powierzam Tobie. Wspomnij na mnie. Człowiek, który ostatni się nawrócił. Pierwszy był w raju. Jeszcze przed Piotrem, Pawłem, Janem. Przed Szczepanem, zwanym pierwszym męczennikiem Kościoła. Pierwszym w raju był ten Łotr. W ostatniej chwili swojego życia się nawrócił. Czy jest coś złego w nawróceniu się w ostatniej chwili? Odpowiem tak, no nie ma nic złego w szczerym nawróceniu się. Nigdy. Bez względu na to, w jakiej to jest chwili. W szczerym nawróceniu nie będzie nic złego. Naprawdę lepiej późno niż wcale. Zwłaszcza dla człowieka, który się nawrócił i który trafił do raju dzięki temu, tak jak ten złoczyńca wiszący na krzyżu. Chociaż na pewno znacznie lepiej dla niego, i w ogóle dla każdego, który się nawraca w tej ostatniej chwili, lepiej byłoby nawrócić się wcześniej. Ten człowiek, gdyby się wcześniej nawrócił, to pewnie nie zasłużyłby na swoją karę i nie zawisłby na krzyżu. Mało tego, gdyby się wcześniej nawrócił, to przeżyłby ładnych parę lat swojego życia z Bogiem. To dotyczy nas, którzy nawróciliśmy się wcześniej. Ja tak myślę o sobie, że nawróciłem się wcześniej, dzięki Bogu, chociaż wiem, że nawróciłem się za późno, bo szkoda tych lat. Ale te lata, które przeżyłem z Bogiem, doświadczając Jego obecności i błogosławieństwa, to jest mój zysk z tego, że nie czekałem do ostatniej chwili. I byłoby też lepiej dla tych, którzy znali tego człowieka i każdego innego, który nawraca się w ostatniej chwili, którzy mieli z nim do czynienia, zwłaszcza dla domowników, czyli tych, którzy spędzają najwięcej czasu. Którzy po prostu mieliby lepsze życie z człowiekiem uczciwym, bogobojnym, pełnym miłości, niż z kryminalistą, tak, złoczyńcą. To nie jest tak. Mówicie, co mi po takim nudziarzu w domu, co mi kazania prawi. Tak? Tamten chociaż był ciekawy. No może to na filmie tak wygląda, ale wolałbyś mieć w pracy, w domu, wolałabyś mieć w sypialni człowieka, który przynosi owoc ducha, czy takiego, który wykonuje uczynki ciała? Odpowiedź jest prosta. Wystarczy przypomnieć sobie, co to jest i nie odmówię sobie. W liście do Galacjan w 5 rozdziale to jest zdefiniowane. 22 wiersz mówi, że owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A wcześniej 19, 21 wiersz czytamy, że jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Jak się to zestawi, pytanie robi się retoryczne. Kto by chciał mieć obżar ducha w domu? Nie? Jestem przekonany, że lepiej dla wszystkich, kiedy człowiek nie zwleka z nawróceniem do ostatniej chwili, ale zrobi to wcześniej i przez wiele lat życia chodzi z Bogiem, jak Henoch chodził z Bogiem, ten z pierwszej księgi Mojżeszowej. A poza tym, czekając do ostatniej chwili, łatwo się nie doczekać. Tak? Bo któż z nas wie, kiedy wybije nasza ostatnia godzina? Ile nam czasu zostało? Kto to może wiedzieć? Nikt nigdy. Wychodząc z badań okresowych z super wynikami, dalej nic nie wiemy, co z nami będzie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Zawsze sobie przypominam tych wszystkich ludzi prących do szpitala i po jakichś tam badaniach i konsultacjach idą do domu i mówią, to i co, gwarantuje mi Pan, że nic mi się nie stanie? Kto to może zagwarantować? Kto to może zagwarantować? Lepiej nie czekać do ostatniej chwili, bo można się nie doczekać. Natomiast takie wyrachowane odkładanie nawrócenia na starość, tak, jak już się wyszumie, jak już się nażyje, teraz jestem młody, zdrowy, piękny i bogaty, to sobie ten pożyję, a potem się zastanowię. To często uniemożliwia, a na pewno bardzo utrudnia, żeby to nawrócenie nastąpiło i żeby ono było szczere. Bo przecież nawracamy się przed Bogiem. Tak? Nie nawracamy się przed ludźmi. Nie o to chodzi, żeby nas ktoś pochwalił, tylko o to, żeby wejść pod łaskę Bożą. A Bóg patrzy na serce. Więc w sposób wyrachowany to naprawdę trudno albo nie da się zrobić. Ale jeżeli człowiek w głębi serca wie, że potrzebuje się nawrócić, że potrzebuje wybaczenia, że potrzebuje zmiany swojego życia, bo sam już widzi, że mu się jego życie nie podoba, że prowadzi życie bez Boga i to życie wiedzie donikąd, tak? I już wie też, że Pan Jezus przelał swoją krew za te wszystkie moje grzechy, także moje. Jeżeli taki człowiek mówi sobie, a jeszcze nie teraz, jeszcze trochę pożyję po staremu, tak? To Bóg też to widzi. To Słowo Boże nazywa taką postawę z lekceważeniem wielkiego zbawienia. List do Hebrajczyków 2:3. Autor pisze, jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Jeżeli Bóg dotyka czegoś serca tą świadomością i odkładamy to na kiedyś po to, żeby zrobić to w ostatniej chwili. To jest lekceważenie wielkiego zbawienia. I jakże wtedy ujdziemy cało? Oczywiście dzięki Bożej łasce tak, ale przez wyrachowanie nie. Ale jeśli ktoś nie zdawał sobie sprawy z tego, że potrzebuje Jezusa, jeśli ktoś nie wiedział, że potrzebuje zbawienia, jeśli zwyczajnie nie wierzył w to, ale wreszcie przychodzi ten dzień, że Bóg dotyka jego serca tą świadomością, że jestem tylko grzesznikiem i umieram. Idę na zgubę. to właśnie w tym dniu, właśnie dziś jest ten czas, o którym można powiedzieć, że nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Choćby ktoś miał za chwilę odejść do wieczności, nie jest za późno. Tak jak ten, co wisiał na krzyżu. Bo ostatni będą pierwszymi. Możesz się w ostatniej chwili nawrócić, to prawda. Ciągle nie jest za późno. Że jak trwoga to do Boga, że to wstyd, jak trwoga to do Boga. Ja bym powiedział, żaden wstyd. Zapytałbym raczej, jak trwoga to do kogo? No do kogo? Nie do tego, co może? Jak trwoga to nie idziesz do tego, co cię poklepie po ramieniu, jakoś to będzie. Tylko szukasz tego, który może. Więc jak trwoga to do kogo, jak nie do Boga? Raczej głupotą by było w trwodze nie zwrócić się do Boga. A jeżeli jest jakiś powód, żeby się wstydzić, to głupota. Tak? Głupoty czasem warto się wstydzić, bo to nam daje nauczkę, to pozwala nam wyciągnąć wnioski, to nas hamuje na drugi raz przed taką samą głupotą, bo już się raz za to wstydziłem. Nie postąpię tak głupio, tak? Bo to wstyd. Więc głupota, tak. Jest, głupota to nie zwrócić się do Boga. Zadam takie pytanie. Czy to wypada zwrócić się do Boga w chorobie, skoro nie zwracałem się do Niego, kiedy byłem zdrowy? Czy to wypada zwrócić się do Boga w cierpieniu, kiedy nie zwracałem się do Niego, jak byłem w dobrostanie? Jak ja wyglądam, idąc do Boga w potrzebie, skoro nie chodziłem do Niego, jak nie odczuwałem takiej potrzeby? Wbrew pozorom, dobre pytanie. Wielu ludzi ma z tym problem. Bo postrzegamy te sprawy po ludzku, z ludzkiej perspektywy. A przecież Bóg nie jest człowiekiem. Niedawno zwróciłem uwagę na taki fragment z Księgi Joba. Nie przeczytam go. Księga Joba, 33 rozdział, od 14 do 30 wiersza. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. No właśnie to jest ta sytuacja. Było mi dobrze, nie zważałem na to, że Bóg przemawia. Nie odczuwałem takiej potrzeby. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swoim łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach. Tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjącym. Takie słowo w Księdze Joba. Więc odpowiadając na pytanie, które zadałem przed chwilą, uważam, że tak. Że wypada zwracać się do Boga w chorobie. Bez względu na to, czy człowiek się zwracał do Niego kiedyś, kiedy był zdrowy. Bo nigdy nie jest za późno, żeby zwrócić się do Boga, a ostatni często bywają pierwszymi. Więc czemu nie miałbym się załapać, skoro Bóg na to pozwala, że ostatni mogą być pierwszymi, to chociaż jestem ostatni, to chcę być pierwszy. Po drugie, Bóg oczekuje tego, że się do Niego zwrócimy w chorobie. Że się do Niego zwrócimy w cierpieniu. że się do Niego zwrócimy bez względu na to, jak było przedtem między Tobą i Bogiem. I chodzi tu o coś więcej niż o chorobę i uzdrowienie, niż o cierpienie i uwolnienie od cierpienia, niż o opresję, którą przeżywamy i o to, żeby wreszcie mieć wolną głowę. Chodzi o wiele więcej, bo chodzi o całą wieczność. O wieczność. Psalm 55, 17-18 czytamy. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć i wysłucha głosu mojego. I halleluja. I dziękuję Ci, Panie, że możemy do Ciebie wołać w niedoli. I dziękuję Ci, Panie, za Twoją obietnicę, że Ty wysłuchasz naszego głosu. Ale zobaczmy, co jest w następnym wierszu napisane. Jest napisane, że najpierw wybawi moją duszę, a potem obdarzy pokojem od napastników. Taka jest kolejność. Taka jest gradacja. Taka jest. Tak Bóg postrzega ważność tych spraw. Najpierw wybawię Twoją duszę, a później wybawię Cię od Twoich przeciwników. Później wybawię Cię od opresji, od tego, co Cię gniecie. Później wybawię Cię od Twojej choroby. Ale najpierw chcę wybawić Twoją duszę, bo to jest ważniejsze. Bo to jest to, czego najbardziej potrzebujesz. Kiedy do Jezusa przynieśli sparaliżowanego człowieka, tego, którego spuszczali do Niego przez dach z powodu tłumów otaczających dom, to Jezus powiedział do tego człowieka tak. Ewangelia Mateusza 9:2. Powiedział do niego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Widząc wiarę tych ludzi, którzy go przynieśli, powiedział: odpuszczone są grzechy twoje. I widzimy, jak czytamy tą historię i zresztą wyobrażamy sobie, bo człowiek sądzi po sobie, że ci przyjaciele, którzy go przynieśli, a co dopiero ten człowiek, który leżał na noszach, to liczyli na coś innego. Czekali na coś innego. On najbardziej pragnął czegoś innego. A Jezus mówi: odpuszczone są grzechy twoje. I wzbudza wielką kontrowersję wśród tych ortodoksyjnych i gorliwych Żydów, którzy tego słuchają. Mówi: jak on może tak powiedzieć? Kto może odpuścić grzechy, jak nie tylko sam Bóg w niebie? Co ten człowiek mówi? Zresztą bluźni. Nie mówi prawdy. Nie można tego sprawdzić, że mówi prawdy, prawda? Jak to sprawdzisz, czy Bóg odpuścił komuś grzech? Na słowo? Jest to kwestia wiary w to, co Bóg powiedział, w to, co mamy zapisane w Biblii, w to, co usłyszałeś od Boga dzisiaj. Jeżeli w to uwierzysz, to to masz. Ale jak ci ludzie, którzy są z boku, mają to sprawdzić? Więc oni powiedzieli: bluźni. I kto mógł im zarzucić, że nie mają racji? Więc kilka wierszy dalej czytamy, jak Jezus mówi: a co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są twoje grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i idź? Więc żebyście wiedzieli, że Syn Boży ma na ziemi prawo odpuszczać grzechy, to ja mówię do ciebie, który leżysz sparaliżowany: wstań, weź swoje łoże i idź. I on to zrobił. Co było łatwiej powiedzieć? Łatwiej było powiedzieć: odpuszczone są twoje grzechy, bo kto to może sprawdzić? Jezus zrobił jedno i drugie. Jezus zaspokoił jego największą potrzebę. A potem, po całej tej dyskusji, jeszcze spełnił jego największe pragnienie. Jezus to zrobił. Spełnił jego pragnienie. Uwolnił jego duszę, a potem uzdrowił jego ciało. Ale co było pierwsze? Co było ważniejsze? Co najpierw zaspokoił jego potrzebę, nawet tą, której ten człowiek sobie nie uświadamiał do końca. A potem przyszła pora na pragnienie. Bo ta potrzeba człowieka, potrzeba naszej duszy, potrzeba zbawienia i to, co Bóg z nią robi, to zbawienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, to jest ten denar, który jest obiecany wszystkim, którzy przyjdą do winnicy. To jest nasz denar. Mamy to. Bóg obiecał. Jeżeli uwierzysz w to, co On obiecał, wstaniesz i pójdziesz do Niego, to masz swojego denara. Masz swojego denara. Jesteś uratowany. A co więcej, to łaska. To Pan daje komu chce, jak chce, z łaski. I jest też w innym miejscu napisane: uzdrowię, kogo uzdrowię i wybawię, kogo wybawię. Tak? To moja wola jest. Ja wiem dlaczego. Wy nie musicie rozumieć tego, ale ja rozumiem. To jest łaska. Ale mamy naszego denara, największy dar. mamy zaspokojoną naszą największą potrzebę, choć niejednokrotnie bardziej pragniemy czegoś innego w danym momencie. A co jeśli Bóg zbawi duszę, jeśli odpuści grzechy, a ciała nie uzdrowi, a z innej opresji nie wybawi, z którą właśnie przyszliśmy? Oczywiście tak się zdarza. Tak jest w życiu. Tak było z tym złoczyńcą, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. On pierwszy był w raju, ale był pierwszy w raju dzięki temu, że Jezus nie wybawił go z tego krzyża. Nie kazał mu zejść z krzyża i sam nie zszedł razem z nim. Mógłby wtedy powiedzieć, nie wykonało się. Nie zrobił tego. Więc tak się zdarza. Kiedyś zostałem posłany, jak wierzę, do jednego starszego brata, który miał raka i zaawansowanego raka. I zostałem do niego posłany z takim słowem, które zapisane jest w Księdze Daniela. Jechałem i myślałem sobie, jak ja mu to powiem. A jak mnie zapyta, jak ja mam to rozumieć, to mógł tak zapytać, skoro przyszedłeś z tym słowem, a byłem już wtedy starszym w kościele i mówiłem kazania, mógł mnie zapytać, jak mam to rozumieć. Ale nie zapytał, bo miał zrozumienie od Pana. A słowo to brzmi tak. Daniela 3, rozdział 14-18. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokonu nie oddamy. Tak? Wiemy, że on może nas wyrwać, ale nawet jak nas nie wyrwie, to wiemy, że jemu tylko należy się chwała. Tak? Wiemy, co jest ważniejsze. I wiem, że Bóg może nas wyrwać z każdego rozpalonego pieca i że Bóg może nas wyrwać z każdej królewskiej ręki na tym świecie. Wiem, że tak jest i też doświadczyłem kilka razy w życiu i widziałem tego, jak Bóg to robi. Ale wiem też, że nawet jeżeli nie wyrwie, chociaż może, to nasze miejsce, to moje miejsce jest u Pana. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. U Pana, który ma dla nas, jak jest napisane, stokroć tyle. Stokroć tyle, ile możemy tu stracić na tej ziemi. Stokroć tyle, ile możemy zyskać na tej ziemi. Ile możemy zarobić, ile możemy zgromadzić. On ma dla nas stokroć tyle i ma dla nas jeszcze więcej, bo ma dla nas życie wieczne. To sformułowanie, że Bóg ma dla nas stokroć tyle, ale ma jeszcze życie wieczne, pochodzi też z ust Pana Jezusa. To Pan Jezus powiedział. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 29-30. I tym słowem chciałbym zakończyć, żeby nie rozwadniać tego. Żeby nie przegadać. Jezus powiedział, i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Tak powiedział Pan Jezus. I chciałbym się dzisiaj modlić. Chciałbym, żebyśmy razem modlili się dzisiaj. Najpierw i przede wszystkim o tych, którzy do tej pory zwlekali, albo z jakiegoś powodu w ogóle nie wiedzieli, że potrzebują zawołać do Boga, że to może jesteś w tej sytuacji, jak ten człowiek, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, który nagle się zorientował, wisząc na krzyżu już, że potrzebuje Jezusa. Chciałbym się modlić o tych, którzy zdali sobie sprawę, że bezczynnie cały dzień stali, jak to czytaliśmy. Już nie chcą. Bo inni już dawno poszli do winnicy. A oni cały dzień bezczynnie stali. A zwłaszcza chciałbym się modlić o tych, którzy myślą o sobie źle i nisko, którzy myślą o sobie, że należą do ostatnich tu na ziemi, albo do ostatnich w drodze do nieba, o ile jest jakaś kolejka. Bo Duch Święty mówi do nas dzisiaj, że Bóg nie zapomina o ostatnich. Duch Święty mówi, że Bóg kocha ostatnich nie mniej niż pierwszych. I że dla ostatnich nie przygotował mniej niż dla pierwszych. To jest niesamowita Boża łaska, która może denerwować tych, którzy uważają się za pierwszych. Ale niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Bo z tej samej łaski wszyscy korzystamy. I z tej samej łaski wszyscy powinniśmy się cieszyć, że ona jest, że jest dostępna. Bo dzięki temu wszyscy mamy. A inaczej nic nie mamy. Bóg kocha ostatnich nie mniej niż pierwszych. I Jezus głosił dobrą nowinę wszystkim. Ale ci, którzy uważali się za ostatnich, posłuchali Go jako pierwsi. I Jezus to docenił. I oni pierwsi wzięli nagrodę. Nie ci, do których wydawałoby się, że to słowo jest skierowane i którzy na nie czekali. Duch Święty dzisiaj mówi do nas wszystkich, jeszcze nie jest za późno. Jeśli chcesz, to właśnie zdążyłeś. Właśnie zdążyłeś dzisiaj, tak jak tamten człowiek, który wisiał na krzyżu koło Jezusa, zdążył. On zdążył uwierzyć w Jezusa. On zdążył w ostatniej godzinie życia wyznać swoje grzechy, ukorzyć się. Zdążył wyrazić swoją skruchę przed Panem i powierzyć Jemu swoje życie. To wszystko w ostatniej chwili zrobił. Więc jeśli ktoś ma to pragnienie, żeby dzisiaj zawołać do Jezusa, to w jakimkolwiek miejscu swojego życia jesteś, Duch Święty mówi, dobrze, nie jest za późno. To jest Twój dzień. To jest Twój dzień, na który czekałem. To jest Twój dzień, który wykorzystaj. Nie jest za późno. A my wszyscy będziemy się modlić z Tobą i o Ciebie. I jest druga jeszcze rzecz. Nie chciałbym zapomnieć o tych, może ktoś znajduje się w takiej sytuacji, jak ten mąż z Księgi Joba. Ten, który czuje, że jest smagany cierpieniem i dreszczem, jak tam pisaliśmy. Że jego ciało niszczeje, że odżył mu chleb codzienny. Chciałem powiedzieć, masz tu orędowników w kościele. Masz orędowników, którzy chętnie będą wołali za tobą i chętnie będą modlili się z tobą do Pana, bo przecież napisane tam jest, gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to odpłacono, nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Halleluja, jest łaska, jest czas łaski. Miłościwy rok łaski Pana trwa. Więc powstańmy i módlmy się. Jeśli ktoś ma taką potrzebę i chce, żeby modlić się o niego teraz w tej sprawie, proszę, możesz przyjść, albo daj tylko znać, że jesteś gdzieś tam, jeżeli nie możesz przyjść, bo wiem, że to może być też trudne i krępujące, ale wiem, że Bóg cię widzi tam, gdzie jesteś. Więc pozostawiam to tobie. Jeśli masz taką ochotę i życzenie i tak cię prowadzi Duch Święty, to chodź, będziemy się modlić. A jak nie, to teraz zamknijcie swoje oczy, wznieście swoje serca, wznieśmy nasze ręce do Pana i zawołajmy razem. Zawołajmy razem. Panie, chcę błogosławić wszystkich, którzy dzisiaj źle się mają, którzy są w złym miejscu, którzy potrzebują Ciebie, którzy potrzebują przyjść do Ciebie, których serca może już dojrzały, żeby usłyszeć i zrozumieć, że nie jest za późno, że to jest ten czas. Panie, dzisiaj ciągnij Twoją rękę i dotknij. Panie, dzisiaj wysłuchaj tego głosu. Panie, dzisiaj wysłuchaj tego głosu. My przyłączamy się do Niego i prosimy Cię o Twoje wybawienie i o Twoje zbawienie. O Twoje wybawienie i Twoje zbawienie, Panie. Może ktoś sądzi, że bardziej potrzebuje czegoś innego. I co innego jest pragnieniem jego serca. I co innego jest na słowach jego modlitwy. Ale Ty wiesz, czego on potrzebuje najbardziej. Panie, proszę Cię, żebyś zaspokoił tę potrzebę. Zaspokój tę potrzebę. Panie, proszę Cię o Twoje wybawienie i Twoje zbawienie. Proszę Cię o Twoje dziś jeszcze będziesz należał do raju. Dziś jeszcze będziesz należał do Królestwa Bożego. Panie, wznosimy nasze ręce i prosimy Cię o Twoją moc, o Twoją łaskę z góry. Dla każdego, kto dzisiaj ma to wołanie w swoim sercu. I ogłaszamy dzisiaj Twoje uwolnienie. I ogłaszamy dzisiaj Twoje zbawienie dla każdego, kto ze szczerym sercem przychodzi do Ciebie. Panie, jesteś cudowny i dobry. Jesteś miłosierny i łaskawy. Prosimy Cię też o każdego, który jest chory, cierpi w swoim ciele i wydaje mu się, że to jest koniec. Panie, Ty znasz to serce, Ty znasz to ciało, Ty sam cudownie stworzyłeś każdego człowieka. Napisane jest, że i dwa, i trzy razy pozwalasz, aby tak się działo. Panie, uratuj. Dzisiaj stajemy się orędownikami każdego, kto ma tą potrzebę i woła do Ciebie w swoim sercu. Orędujemy za Nim, Panie, i modlimy się razem z Nim i prosimy Cię, wybaw na nowo, podnieś i uzdrów. Dotknij i oczyść, niech otworzą się usta, niech otworzy się serce i zawoła, że Ty jesteś Panem. Niech zaśpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem, lecz mi za to nie odpłacono. Halleluja. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu. Halleluja. A moje życie ogląda światło. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją cudowną obietnicę. Błogosławimy wszystkich chorych i tych, którzy źle się mają. Halleluja.